To jest duży przywilej dla mnie, dla mojej rodziny, że możemy być razem z wami. Wiemy też, że nawet jeśli się nie znamy osobiście, to jesteśmy jedną rodziną. Mamy tego samego tatę, który nas kocha niezmiernie. I możemy razem się czegoś od siebie uczyć i możemy siebie nawzajem zachęcać. Tu Monika mi coś powiedziała, moja żona, żeby chciała parę słów potem do zespołu powiedzieć, więc bardzo bym prosił, żeby zespół nie uciekał. Myślę, że na pewno będą to budujące rzeczy. Natomiast ja bym chciał dzisiaj usłużyć, jeżeli jeszcze macie siłę, trochę posłuchać, na temat życia zgodnego z powołaniem. I może schylmy głowy, poprosimy jeszcze Pana Jezusa, aby nam pomógł. Panie Jezu, stajemy dzisiaj przed Tobą i przed Twoim Słowem i chcemy prosić Ciebie, abyś dał nam takie niezwykłe zrozumienie tego, co chcesz dzisiaj do nas powiedzieć. Uzdolnij mnie, bym mógł przekazać to, co włożyłeś w moje serce. I też proszę Ciebie, abyśmy mogli Cię bliżej poznać, lepiej zrozumieć i być doskonalsi w Tobie. Tak dziękujemy Tobie za ten czas. Amen. Jednym z najważniejszych pytań, które zadaje sobie każdy wierzący człowiek, jest, czy jestem na właściwej drodze? Czy żyjąc w codziennym kieracie obowiązków, nie zgubiłem właściwego kierunku swojego życia? Co pozwala mi zachować właściwy kierunek życia? Albo czy to, co robię, będę robił do końca życia? Warunkiem niezbędnym do tego, by móc spojrzeć na swoje życie i zobaczyć, czy jestem na właściwej drodze, jest znajomość powołania, które jest nad Twoim życiem. Jeśli wiem, do czego mnie Bóg powołał, będę wiedział, czy to, co teraz robię, przybliża mnie do Niego. Przybliża mnie do celu, jakim jest życie zgodne z Bożym powołaniem. I tylko wtedy, gdy będę żył życiem zgodnym z Bożym powołaniem, będę prowadził życie pełne satysfakcji, pełni i szczęścia. Amen? Coś tacy nieprzekonani jesteś. Każdy z nas jest różny. Wszyscy się różnimy. Nawet jak są bliźniaki, to jednojajeczne, to nawet jeśli na zewnątrz są bardzo do siebie podobni, czasami potrafią o swoich rodziców oszukać. Choć to jest trudne, ale jest możliwe. O tyle każdy rodzic pozna ich po charakterze. Okaże się, że mimo, że są tacy podobni, to jednak są inni. Każdy, kto ma więcej niż jedno dziecko, zobaczy, że to, co działało z jednym dzieckiem, jeśli chodzi o wychowanie, z drugim dzieckiem już nie działa. Bo drugie dziecko jest inne. Bo Bóg nas tak niesamowicie stworzył, że jesteśmy inni, że jesteśmy różni. Każdy z nas jest niepowtarzalny, z niepowtarzalnymi cechami, zdolnościami. I Bóg miał cel, że ukształtował nas w ten sposób, a nie w inny. Bóg ma swój cel, że jedni mają dar cierpliwości i mogą dzieci niańczyć, inni mogą mieć problem z tym. I jak widzą, jak ktoś ciągle marudzi, to by najchętniej wzięli pasa, czego dzisiaj nie wolno, i sprawę załatwili w inny sposób. Każdy z nas inaczej jest uzdolniony. I przez to każdy z nas w czym innym jest dobry. W czym innym jest lepszy może od kogoś innego, dlatego że jesteśmy w ten sposób stworzeni. I nasze istnienie ma cel, dla którego istniejemy. Dopóki nie poznamy tego celu, tak naprawdę trudno stwierdzić, czy to, co robimy i czy to, jak żyjemy, czy to jest okej, czy jestem usatysfakcjonowany. Natomiast kiedy poznaję cel, dla którego istnieję, kiedy wiem, czego Bóg ode mnie oczekuje, Wiem, w którym miejscu chce mnie Bóg widzieć. Wtedy zaczynam iść do przodu. Wtedy moje życie zaczyna się układać. Wtedy zaczyna mieć cel, do którego dążę. W naszym organizmie nie ma żadnych niepotrzebnych części ciała. Mamy nogi, które do czegoś służą, mamy ręce, które do czegoś służą, mamy oczy, które do czegoś służą. Nie ma niepotrzebnej części w naszym ciele. Można powiedzieć tak, bez ręki można funkcjonować? Można, ale czy to będzie takie samo funkcjonowanie, jakbym miał dwie ręce? Tak samo Bóg stworzył Kościół i powiedział, że głową Kościoła jest Jezus, a my jesteśmy Jego ciałem. I to ciało ma też różne części ciała. Jest noga, jest ręka, jak mówiliśmy, jest oko. I teraz, co się dzieje, kiedy Bóg mnie stworzył, żebym był ręką, a ja chcę być nogą? I cały czas próbuję, ale no męczę się, nie wychodzi, nie funkcjonuję właściwie. Nie mam Bożego błogosławieństwa w tym, co robię. Albo co się dzieje, kiedy jestem ręką, bo Bóg mnie tak stworzył, żebym coś robił, czynił, a ja po prostu nie chcę wejść w to powołanie. A więc mam rękę, która nie funkcjonuje. Czy taki organizm może dobrze funkcjonować? Może dobrze działać? No nie bardzo. Co z tego, że ma rękę, skoro nie używa z tej ręki? Co z tego, że ma oko, ale tym okiem nie patrzy? Dlatego Bóg, stwarzając nas, stawiając nas potem w Kościele, ma dla nas konkretne miejsce, ma dla naszego życia konkretny plan. Każdy z nas ma do wykonania zadanie, które wykona najlepiej. Tak jak w ciele nie ma żadnej niepotrzebnej części ciała, tak w Kościele też nie ma żadnego niepotrzebnego człowieka. W Kościele też nie ma bezużytecznych części ciała. Każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele, w organizmie, którego głową jest Jezus. Ktoś inny nie zrobi tego, do czego zostałem powołany, tak dobrze jak ja. Przy czym Bóg nie ocenia tylko jakości wykonania, ale przede wszystkim patrzy na serce. Kiedyś usłyszałem taki tekst, który bardzo mnie poruszył. I jest, myślę, w nim dużo prawdy. Bóg kocha posługiwać się namaszczonymi amatorami zamiast perfekcyjnymi zawodowcami. Bóg kocha posługiwać się namaszczonymi amatorami zamiast perfekcyjnymi zawodowcami. Namaszczony amator zawsze będzie wiedział, że Bóg działa nie dlatego, że on jest taki doskonały, ale dlatego, że on jest taki jemu poddany. Namaszczony amator nigdy nie weźmie chwały dla siebie, bo wie, że sam nie byłby w stanie tego zrobić. Tylko z Bożą pomocą. I widać to po apostołach. Bóg nie wybrał pierwszych, najlepszych, najlepiej uposażonych ludzi, najlepiej wykształconych ludzi. Bóg wybrał prostych rybaków. Bóg wybrał prostych rybaków po to, żeby dotrzeć z Ewangelią do całego ówczesnego świata. Wybrał prostych rybaków, nie zawodowych mówców, którzy byli kształceni w tym, jak przemawiać. Nie wybrał tych, którzy mieli środki do tego, żeby w odpowiedni sposób wpływać na innych ludzi. Wybrał prostych rybaków, prostych ludzi i nimi zaczął zadziwiać świat. Moje i twoje życie ma sens i cel. W Jeremiasza apostoł Jeremiasz napisał takie słowa w 1:4-10. Jeremiasz napisał tak: doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. Zobaczcie, co Bóg mówi do Jeremiasza. Zanim pojawiłeś się w łonie matki, ja już cię wybrałem. Zanim pojawiłeś się w łonie matki, ja już cię wybrałem. I wiecie co, Jeremiasz niczym się nie różni od nas. Niczym się nie różni ode mnie i ciebie. Jesteśmy na sercu Pana Boga. I On ma dla nas, tak jak dla Jeremiasza, ma swój plan. Ma plan życia, w którym chce nas widzieć, do którego nas przeznaczył, tak jak do Jeremiasza mówi. Do Jeremiasza mówi, na proroka narodów przeznaczyłem cię. A więc przeznaczyłem cię na kogoś. Do tego, żebyś mógł coś zrealizować. Do tego, żebyś mógł coś uczynić. Do czegoś, żebyś mógł zaznaczyć swoje miejsce na ziemi. I to jest to. I to samo powołanie dotyka też nas. Nie każdy z nas będzie prorokiem. Nie każdy z nas może będzie ewangelistą. Nie każdy z nas może będzie apostołem Pawłem. Ale jest wiele, wiele innych rzeczy, w których będziemy jedyni, bo Bóg nas do tego przeznaczył. To powołanie, które Jeremiasz otrzymał, było tak wielkie, że on w pewnym momencie mówi: Wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Czasami jak otrzymujemy Boże powołanie, to jesteśmy przerażeni tym, do czego Bóg chce nas powołać. Nawet nie wiemy, czy to jest możliwe, aby to się wykonało. Czy to jest możliwe, aby to się zrealizowało? Ale Pan mówi, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. I dalej idą kolejne słowa. I my, czytając Księgę Jeremiasza, a potem też Treny, widzimy, że Bóg zrealizował to, co powiedział do Jeremiasza. Chociaż był młodym człowiekiem, kiedy usłyszał to powołanie, kiedy dowiedział się, czego Bóg od niego oczekuje. On je wziął i zrealizował. Moje życie na ziemi ma głęboki sens i cel. Nie jestem niepotrzebną częścią ciała. Każdy z nas jest niezbędnym elementem w Kościele. Jeżeli nie będziemy funkcjonować w Kościele, w ciele Chrystusa, zgodnie ze swoim powołaniem, nie będziemy mogli tak naprawdę doświadczać pełni Bożego błogosławieństwa. Bóg nie jest zaskoczony naszym nawróceniem i nie jest też tak, że nie wie, co z nami zrobić, bo mamy cel. Będziemy chcieli sobie teraz przeczytać parę słów o apostole Pawle i na podstawie jego powołania i tego, co się działo w jego życiu, będę chciał o kilku rzeczach powiedzieć, które są ważne, aby wejść w Boże powołanie. I mamy Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, który mówi o tym, w jaki sposób apostoł Paweł się nawrócił, wtedy jeszcze zwany Saulem. Wiemy, że wziął papiery uwierzytelniające, jechał do Damaszku po to, żeby prześladować chrześcijan, bo był młodym człowiekiem, młodym Żydem, który uważał, że chrześcijanie zwodzą, odciągają Żydów od prawdziwej wiary w jedynego Boga. Prześladował Kościół, prześladował chrześcijan, wyciągał rodziców, wrzucał do więzienia, postępował jak bardzo, bardzo źle i szkodliwie, jeśli chodzi o Kościół. I Dzieje Apostolskie w 9 rozdziale opisują jego nawrócenie. I może przeczytajmy od 4 wersetu, a może od 3. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, ale powstań i idź do miasta i tam Ci powiedzą, co masz czynić. 8 werset. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili do Damaszku. Przez 3 dni nie widział, i nie jadł i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu! On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpić dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony, a gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Do tego momentu. I zanim sobie powiemy o kilku aspektach związanych z powołaniem, z tym jak wejść, jak żyć zgodnie z Bożym powołaniem, to chciałbym powiedzieć o trzech powołaniach, które są dla wszystkich. Są trzy powołania, które Bóg ma dla każdego z nas i one są jednakowe. Pierwsze powołanie to jest powołanie do bycia z Nim. To jest pierwsze powołanie, to jest sens, dla którego Jezus przyszedł na ziemię. To jest sens, dla którego Jezus musiał cierpieć na krzyżu i umrzeć za nasze winy, ponieważ nasze winy oddzielały nas od Ojca. Nasze winy oddzielały nas od społeczności i relacji z Ojcem. Od relacji, jaką miał Adam, Ewa w ogrodzie Eden, kiedy zostali stworzeni i przebywali z Bogiem i się cieszyli Jego obecnością. I grzech oddzielił ich od tego. I to był powód, dla którego Jezus przyszedł. I pierwsze powołanie to jest powołanie do bycia z Nim. Kiedy się nawracam, kiedy zostaje zabrany mój grzech, kiedy zaczynam wierzyć w imię Jezusa i kiedy zaczynam z Nim przebywać, to jest pierwsze, najważniejsze powołanie. Bóg powołał nas, żebyśmy byli z Nim. I kiedy potem pójdziemy do nieba, tam co będziemy robić? Przebywać z Nim. I nie ma większej rzeczy, nie ma... Nic nie się temu nie równa, niż to, że zostaliśmy przywróceni do relacji z Ojcem, mamy dostęp do Bożego tronu. I w Kolosan jest takie słowo: i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. W psalmie 73 psalmista mówi w 28 wersecie: lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Bogu, w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Sens mojego istnienia i szczęścia to być blisko Jezusa. Jeżeli są rzeczy, które robię, a oddzielają mnie od Niego, muszę je porzucić. Tylko blisko Niego będę naprawdę szczęśliwy. Druga rzecz, powołanie, drugie powołanie dla wszystkich, powołanie do bycia w społeczności. Są dwa miejsca, w których następuje mój wzrost. Pierwszą rzeczą jest Kościół i realizację Bożego powołania, które może być związane ze służbą, schodzeniem z Bogiem, lub też czasami służba jest poza Kościołem. Ale to jednak w Kościele następuje mój wzrost. To w Kościele się uczę, to w Kościele jestem napominany, to w Kościele jestem zachęcany, ale też w Kościele uczę się stawiać pierwsze kroki. W Kościele uczę się służyć. To w Kościele uczę się poddawać też pod autorytet innych. Także to jest powołanie dla każdego, powołanie do bycia częścią Kościoła. Kościół to nie tylko miejsce, w którym się uczę, jestem zachęcany, napominany, gdzie modlą się o mnie, ale także miejsce, gdzie sam uczę się dawać i służyć. Jeśli tylko będę brał, to w końcu zrobię się taki gruby i ociężały. Dopiero dawanie pozwala mi spalić kalorie, które usłyszałem. To jedzenie, które się najadłem, Boże Słowo, które do mnie dotarło. Dopiero wtedy, kiedy zaczynam je stosować, wprowadzać w życie i służyć innym, dopiero wtedy zaczynam wzrastać. Kiedy służę innym, moja wiara zaczyna wzrastać. I w Hebrajczykach jest taki werset w 10 rozdziale, 24, 25 wersecie. I baczmy jedni na drugich. Baczmy jedni na drugich. To, żeby baczyć jedni na drugich, to musimy się widzieć, musimy się spotkać. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. I trzecie powołanie, takie same dla wszystkich, to jest powołanie do składania świadectwa. Tak jak powiedzieliśmy, nie każdy będzie ewangelistą, ale każdy z nas został powołany do tego, żeby składać świadectwo tego, co Jezus uczynił w moim życiu. Nie muszę być nie wiadomo jak elokwentny, nie muszę być nie wiadomo jak zdolny, ale żeby wyjść tak jak tu siostra i powiedziała kilka zdań o tym, co Jezus uczynił w jej życiu, jak odpowiedział do niej, jak powiedział. Nic więcej. Do tego nie trzeba być nie wiadomo kim. Świadectwo tego, kim jest Jezus w naszym życiu. Co On uczynił w naszym życiu. Jezus mówił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I te słowa nie były skierowane tylko do apostołów, ale do uczniów, dotyczą wszystkich. W Ewangelii Jana, kiedy zapowiadał przyjście Ducha Świętego w 15 rozdziale, powiedział tak. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składajcie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. A więc Jezus już od początku zachęcał swoich uczniów, jeszcze Duch Święty nie był zesłany na ziemię, do tego, żeby składali świadectwo o kim? O Jezusie. I wracamy do apostoła Pawła i jego powołania. Co się z nim dzieje? Wiemy, że musi uciekać z Damaszku. Wiemy, że tak zalazł Żydom za skórę w Damaszku, przez to, że ich publicznie zwalczał i udowadniał, że Jezus jest Panem, że obstawili bramy, chcieli go zabić. No i uczniowie go w koszu przez mur spuścili i ostatecznie bierze i trafia do Antiochii. Jest tam zbór i tam zatrzymuje się na dłużej. Tak gdzieś słyszałem na około 13 lat. Zobaczcie, jakie on miał powołanie. Nie wiem, czy pamiętacie, czytaliśmy o tym. On miał powołanie do tego, żeby zanieść Ewangelię przed królów, przed możnych, przed Izraelitów. Miał takie powołanie, żeby zanieść Ewangelię przed wielkich tego świata. Co się dzieje? Na 13 lat nasz brat Paweł zatrzymuje się w Antiochii. I to powołanie nie jest realizowane. Przez 13 lat siedzi w Antiochii, ale tam coś robi. I Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 1 werset o tym mówią. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą i Saul. Jakbyśmy wiedzieli, troszkę na pewno pamiętacie o tym, apostoł Paweł był bardzo dobrze wykształconym człowiekiem. Uczył się u jednego z najlepszych nauczycieli wtedy, Gamaliela, i miał bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o prawo, o zasady żydowskie. I to, co miał, przez te 13 lat będąc w Antiochii, wykorzystuje. Nie jest to główne jego powołanie. Nie jest to, o czym Jezus mówił do Ananiasza, kiedy posyłał go, żeby się o niego modlił, żeby te łuski spadły z jego oczu, żeby mógł widzieć, żeby go ochrzcić. Ale on 13 lat jest i to, co ma, daje. To, co ma, daje. Nie jest to realizowanie głównego powołania, które ma. I czasami Bóg tak nas sprawia. Pokazuje nam coś wielkiego tam, ale zanim tam dojdziemy, mówi po drodze, jest czas, żebyś tutaj robił. Zanim dojdziesz do tego, do czego cię powołałem, do tego dalekiego miejsca, po drodze jest miejsce, żebyś swoje zdolności, swoje dary, które masz, żebyś zaczął inwestować i dawać. I to robi apostoł Paweł. Usługuje darami Ducha Świętego, naucza. Czasami możemy mieć wrażenie, że nie przybliżamy się do naszego głównego powołania. Z drugiej strony, znając powołanie, też mogę koncentrować swoje działania na służbach, zaangażowaniach zbliżonych do mojego głównego powołania. Czemu na przykład apostoł Paweł od razu nie został wysłany na pole misyjne? Potem został wysłany. Miał powołanie, wiedział, co ma robić, mimo to 13 lat uczy w jednym miejscu. Czy on zbłądził? Czy coś się wydarzyło, że nie chciał być posłuszny powołaniu? Myślę, że nie. To, co robił apostoł Paweł, nauczał, służył, pokazuje nam, że to, jak służymy naszej lokalnej społeczności, jest jednym z kroków przybliżających nas do realizacji powołania. Ja myślę, że też apostoł Paweł, który był młodym człowiekiem, potrzebował się nauczyć tego, jak funkcjonuje zbór, co jest ważne, jak wybierać starszych zboru, jak kierować zborem. I potem, kiedy został posłany na pole misyjne, kiedy zaczął głosić Ewangelię całemu ówczesnemu światu, to wiedział, jak budować zbór, wiedział, w jaki sposób nim kierować, wiedział, jakich ludzi trzeba wybierać, żeby mogli kierować daną społecznością, żeby ta świeżutka społeczność mogła wytrwać. Dzięki tej wiedzy był w stanie po powstaniu nowych kościołów odpowiednio ułożyć ich funkcjonowanie. Bóg też do powołania musi nas przygotować. Zanim zaczniemy realizować główne Boże powołanie, to czasami potrzebuje zmienić coś w naszym sercu. Potrzebuje nas ukształtować, potrzebuje przemienić nas, przytępić pewne cechy charakteru, które mogą burzyć i niszczyć to, co zrobimy. Powiem wam, że to jest ważne, żeby poznać życie i swoje powołanie i żyć zgodnie z nim. W Szczecinie mieliśmy zbór, nie zielonoświątkowy, ale był zbór, którego pastorem był człowiek niesamowicie obdarowany, ewangelista. Jakby miał popatrzeć, to połowa późniejszych zborów ewangelicznie wierzących, które są w Szczecinie, zostały zapełnione ludźmi, którzy się nawrócili przez działanie tego człowieka. Natomiast był fatalnym zarządzającym. To, jak prowadził zbór, a nie chciał tego oddać, spowodowało, że ludzie po prostu odchodzili do innych społeczności. Jakby nie działał zgodnie z powołaniem, bo on był powołany do tego, żeby głosić Ewangelię i był niesamowicie obdarowany w tej działce. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie, to mu nie szło. Trzymał się tego mocno i ten zbór nie przetrwał. Natomiast bardzo wiele osób się nawróciło dzięki jego służbie i dzięki Bogu trafiło do innych społeczności, gdzie odnalazły swoje miejsce. Dlatego tak ważne jest, żeby znać swoje powołanie. Mamy tak. Mojżesz potrzebował 80 lat, by przygotować się do Bożego powołania. Wiemy, że w pewnym momencie próbował przyspieszyć działanie. I kiedy miał 40 lat, chciał własną ręką wyratować Izraelitów, którzy wtedy żyli w Egipcie pod panowaniem Faraona. I wiemy, że skończyło się to morderstwem, gdzie zamordował jednego Egipcjanina, musiał uciekać i kolejne 40 lat daleko na wsi spędza i już może myślał, że już do niczego Bóg go nie użyje. Ale przychodzi 80 lat. W podeszłym wieku, już starszy człowiek, Bóg mówi do niego, to jest ten czas. Teraz możesz iść. Objawia mu się w gorejącym krzewie, zaczyna do niego przemawiać. I wiecie, co mi to pokazuje? Bartek mówił, że jak prosił, żeby nasi dziadkowie, babcie wstały, że to prawie połowa zboru. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Nie ma znaczenia, ile masz lat. W każdym wieku możesz wejść w Boże powołanie. W każdym momencie możesz wejść w Boże powołanie. Nie liczy się wiek, ale serce. Bo Bóg zawsze patrzy na serce. Gdy zaczynam za wcześnie, tak jak Mojżesz próbował zacząć, może się okazać, że nie dojdziemy do miejsca, które wyznaczył nam Pan. I tu mierzymy się też z kwestią poznania właściwego czasu na Boże działanie. Kiedy jest ten moment, kiedy zacznę robić to, do czego Bóg mnie powołał? To główne powołanie. Jak do tego dojść? I wiecie, Bóg daje głębokie przekonanie, że to już jest ten czas. Bóg daje głębokie przekonanie w nasze serce, jeżeli to przyszedł nasz czas, ale nie tylko. Daje głębokie przekonanie też, jeśli chodzi o przywódców Kościoła, że to już ten czas. Z apostołem Pawłem, jak będziemy czytać dalej, drugi, czwarty werset Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, a gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Kiedy przyszedł ten czas, 13 lat mija, apostoł Duch Święty przemawia do przywódców Kościoła też i do Barnaby i Saula i mówi, odłączcie mi Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Oni zaś wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. I pierwsza podróż misyjna się rozpoczęła. Duch Święty wskazał moment rozpoczęcia zadania. Stało się to w momencie, gdy Kościół trwał w modlitwie i poście. Gdy Bóg cię gdzieś posyła, da zrozumienie i akceptację dla tego działania wśród przywódców zboru. A nawet zostaniesz wysłany z włożeniem rąk i błogosławieństwem. Nie jesteśmy samotnymi wyspami. To ma znaczenie, w jakiej społeczności jestem, w jakiej ty społeczności jesteś i co robisz. Jesteśmy jednym organizmem. Jeśli nie jestem w służbie, do której powołał mnie Pan, to nie wzrastam. A dodatkowo dopuszczam, żeby to robił ktoś inny, który może nie ma do tego powołania i nie będzie miał takiego błogosławieństwa i nie zbierze takiego plonu. A więc, kiedy myślę sobie o powołaniu, powoli zbliżam się do końca, myślę o takich trzech fazach. Pierwsza faza to jest faza przyjęcia Bożego powołania. Jest to moment, w którym otrzymujemy powołanie. Może ono być rozłożone w czasie. W jaki sposób może się to dziać? Może się to dziać w najróżniejszy sposób, bo Bóg w różnoraki sposób przemawia do swojego ludu. Amen? Każdego powołuje w inny sposób. Natomiast, kiedy to się dzieje, to my wiemy, że to się dzieje. Może się to zdarzyć w różny sposób. Ja czytałem kiedyś Boże Słowo, czytam i nagle ten fragment zaczyna mi wyrastać przed oczami. Ja wiem, ten fragment to jest Słowo Boga dla mnie, dla mojego życia. To jest Boże powołanie dla mnie. Może to być słowo prorocze. Może to być odebranie w duchu, pewna taka pewność, że Bóg przemawia mi, żebym się zajął jakąś dziedziną, żebym coś zaczął robić. Może być tak, że jestem w społeczności i w trakcie lub po, ktoś przychodzi do mnie i prorokuje nad moim życiem. Warunkiem jest jedno. Trwanie w społeczności z Bogiem i trwanie w społeczności z Jego Kościołem. Jak są te dwie rzeczy, przyjdzie moment i modlitwy, i też i szukania, tak jak apostoł Paweł. Oni modlili się i pościli. I przyszło poznanie, przyszło powołanie, przyszło zrozumienie. Dzięki temu też, kiedy znam Boże powołanie, będę wiedział, jakie obszary życia Kościoła mam się angażować, a które omijać. W którym miejscu będę przynosił owoce, w którym będę tylko sfrustrowany i rozbity. Dzięki temu też nie będę czuł się winny, gdy nie będę się angażować w jakieś dzieło, które Bóg nie przeznaczył dla mnie. Amen. Czasami jest tak, że ktoś przychodzi, bo coś trzeba zrobić, chodź, zrób, no i zaczynam robić, ale wcale nie czuję się z tym szczęśliwy, ubłogosławiony. Czasami mogę być sfrustrowany, bo to nie jest miejsce, które Bóg dla mnie przeznaczył. A kiedy wiem, które Bóg dla mnie przeznaczył, nie będę się czuł winien, mówiąc, słuchaj, z chęcią w innych rzeczach, ale w tej proszę cię, może jesteś bardziej ubłogosławiony. Jaki jest dobry czas na przyjęcie Bożego powołania? Powiedzieliśmy już, nie ma znaczenia. Mojżesz rozpoczął, kiedy miał 80 lat. Smith Wigglesworth, bardzo znany nauczyciel wiary, zaczął swoją służbę tak naprawdę na taką dużą skalę w wieku 50 lat. Dopiero kiedy miał 50 lat, Bóg w niesamowity sposób zaczął potwierdzać to, co głosił. David Wilkerson miał 27 lat, gdy był pastorem w niewielkim mieście i odebrał Boże powołanie do zajęcia się młodymi ludźmi działającymi w gangach w Nowym Jorku. Reinhard Bonnke odebrał swoje powołanie w wieku 9 lat. Twierdził, że ma Boże wezwanie do pracy misyjnej w Afryce. Zrealizował to w wieku 27 lat. Czy każdy z nas będzie Bonnke, Wigglesworthem, Wilkersonem? Oczywiście, że nie. Ale Bożym pragnieniem jest, żebyśmy przyłożyli rękę do pługa i żebyśmy to też czasami robili świadomie. Naszym zadaniem jest żyć w zgodzie z własnym powołaniem. Może to być służba zachęcania, może to być służba pocieszania, może to być służba pomocy. Wiecie, czasami są rzeczy, których my nawet nie bierzemy pod uwagę, że to jest Boży dar i Boże powołanie. My mieliśmy w zborze u siebie takiego człowieka, który miał dar pomocy. To było niesamowite, że człowiek wiedział, że zawsze do niego zadzwoni i otrzyma pomoc. Że nie musi w świecie szukać jak kogoś tam, żeby mu pomógł, tylko ma w zborze człowieka, który wie, że ten mu zawsze powie tak, bo ma takie serce, bo ma takie zdolności, bo jest tak uzdolniony. Czytamy o kobiecie, która miała na imię Dorcas, która jak zmarła, to wszyscy płakali. A co ona robiła? Ładnie szyła, ale wyszywała piękne rzeczy, szaty dla innych. Więc różne są powołania, różne są dary. Trzeba je poznać. Trzeba odnaleźć swoje miejsce. I dzisiaj chciałbym zachęcić nas, chciałbym zachęcić was do tego, żebyśmy żyli zgodnie ze swoim powołaniem. Jeśli nie wiesz co, zacznij się modlić, zacznij się pościć, zacznij szukać Bożego oblicza, co Bóg chciałby, żebym się zaangażował. Czym Bóg chciałby mnie widzieć. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, takie słowa napisał. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Nie zawsze chodzi o to, żeby być gwiazdą. Nie zawsze chodzi o to, żeby nie wiadomo jak być w centrum i błyszczeć. Apostoł Paweł mówi, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra, miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Dwa, już kończę. Faza przygotowania do powołania. Jest to czas, gdy Bóg przez małe rzeczy uczy nas wytrwałości. Sprawdza nasze życie i uczy nas. Jest to czas, gdy mogę być zaangażowany w inne służby, które przygotowują mnie do głównego powołania. Może się zdarzyć, że faza przygotowania występuje, zanim będę powołany. Jest to bardzo ważny czas, w którym Bóg nas kształtuje. Często będziemy proszeni, żeby zaangażować się w wizję innych ludzi. Inni mają wizję, my się włączamy w ich wizję i razem z nimi działamy. Uczymy się żyć wizją innego człowieka. Ale jest to niezwykle cenny dla nas czas. Jeśli nie nauczę się żyć służąc innym, w innej wizji, to jak potem mogę oczekiwać, że ktoś inny będzie mi w mojej wizji pomagał przy realizacji? Dlatego jesteśmy ciałem, organizmem, gdzie wzajemnie się zachęcamy i budujemy. Dobrze przepracowany czas będzie owocował później mniejszymi napięciami we własnej służbie. I ostatnia część, faza wejścia w Boże powołanie. To moment, gdy możemy wypłynąć na głębie. Rozpocząć realizację celu, wyposażenia, namaszczenia i posłania. To czas Bożej obfitości, ale też zmagania się z różnymi przeciwnościami i wyzwaniami. Jest już późno. Nie będę robił wyzwania, natomiast pomodlimy się razem. Wierzę, że znajomość powołania jest jednym z ważniejszych rzeczy w życiu chrześcijanina. Wierzę, że Bóg nas powołał do życia pełnego pokoju i spełnienia. Że w Bożym planie jest to, żebyśmy mogli żyć i byli szczęśliwi tym, że możemy Mu służyć i służyć innym ludziom. Wstańmy, pomodlimy się. Zapraszam do modlitwy. Panie Boże, tak bardzo chcemy Ci podziękować za to, że możemy być częścią Twojego Kościoła. Tak bardzo chcemy Ci podziękować za to, że powołałeś nas, żebyśmy byli z Tobą. I nie ma rzeczy ważniejszej niż to, że możemy być z Tobą, że możemy Cię poznawać, że możemy mieć przebaczone winy i grzechy, że możemy Ciebie znajdować. Tak, Panie, chcemy Cię wpuszczać nie tylko na samą górę, lecz chcemy Cię wpuścić i na dół i chcemy dać Ci kluczyki do naszego domu, do naszego mieszkania, Panie. Chcemy wołać do Ciebie, abyś panował nad nami. Chcemy wołać, Boże, o to, abyś pokierował naszym życiem. Chcemy wieść życie, które jest pełne spełnienia, pełne realizacji, pełne zmagań, ale też pełni doświadczania Twojej bliskości. Boże, tak bardzo Ci dziękuję, że stworzyłeś nas, ukształtowałeś, wyposażyłeś, uzdolniłeś do tego, żebyśmy służyli Tobie i służyli Twemu Kościołowi, służyli sobie nawzajem. Dziękuję Ci, że jesteśmy tak różni, tak inni, Panie, ale też tak niesamowicie niepowtarzalni, Boże. Dziękuję Ci za to, że nas uzdalniasz i wyposażasz, że zanim pojawiliśmy się w łonie Matki, Ty już wiedziałeś, do czego nas chcesz powołać. Ty już wiedziałeś, w jakim miejscu chcesz nas widzieć. I tak, Panie, chcemy wołać o to, abyś otwierał to przed nami. Może są dzisiaj osoby, które kiedyś dostały powołanie i zrezygnowały i odpuściły i powiedziały, nie dam rady. Może są tutaj osoby, Boże, które porzuciły powołanie. Tak jak Demas opuścił Pawła, Krescent odszedł gdzieś indziej. Może są to osoby, które jeszcze nie znają Bożego powołania. Boże, tak chcemy wołać teraz do Ciebie o to, abyś na nowo wzbudził wśród tych, którym kiedyś przekazałeś swoje powołanie, a którzy nie poszli w tą stronę. Chcemy wołać o to, Panie, abyś na nowo wzbudził chęć, Panie. Abyś przypomniał im te słowa obietnicy, które włożyłeś im, kiedy się nawracali. Abyś na nowo przypomniał, do czego chciałbyś ich przeznaczyć. Abyś na nowo przypomniał, że to nie było jakiś wymysł, ale że to Twoje głębokie pragnienie. Boże, jeżeli są osoby, które jeszcze nie znają swojego powołania, tak przyjdź, Panie, i objawiaj. Tak wołamy o to, Panie. Wołamy o to, Panie, aby ręka była ręką, noga nogą, Panie. Wołamy o to, aby każdy z nas mógł znać miejsce swoje. Mógł, Panie, służyć Tobie w każdym miejscu, gdzie jest i gdzie go postawisz. Dziękujemy Tobie, Panie. Jesteś wielkim i wspaniałym Bogiem. Dziękuję Ci, że w Tobie życie ma sens. Że w Tobie życie ma sens. Dziękuję Tobie, Boże. Halleluja, niech Twoje błogosławieństwo będzie nad tą społecznością. Niech Twoja bliskość, obecność, Panie. Dziękuję Ci. Amen.